Chwała Bogu. Zaczęły się wakacje. Czy czujecie to? Ja to czuję. Moja córka wyjechała, jest nas mniej w domu, więc czuję, że są wakacje. Ale tak sobie pomyślałem, że jakby były wakacje i byśmy postanowili, że nie ma nabożeństw środowych, czy to byłoby dobrze, że chcemy odpoczywać od Boga, od społeczności, Kościoła? Myślę, że to nie byłoby dobre. Na początku pozwólcie, że zadam wam pytanie, czy ktoś z was pamięta, jak 2 miesiące temu dałem takie wyzwanie, żeby zrobić coś więcej w życiu, albo żeby jakąś rzecz, która nas osiedla, jakiś grzech, żeby z nim walczyć przez miesiąc. Ktoś pamięta? Walczyliście? Chwała Bogu. Ja też walczyłem i myślę, że to był dobry czas, więc jak te 2 miesiące już minęły od tego czasu, myślę, że dobrze też to sobie podsumować. Ale nie będę dzisiaj o tym mówić, dlatego że mamy w najbliższe środy tematy, które tak zwane wolne. To ci bracia, którzy będą usługiwali, mogą sobie temat wybrać. Trochę to może być niebezpieczne. Tak jak pastor mówi na samym początku, możemy próbować dopasować te tematy do tego, żeby wam się podobało. Jakbym miał ten temat wybierać sam, to pewnie bym go nie wybrał, bo się może wam nie spodobać to, o czym będę mówić dzisiaj. Jak żonie powiedziałem, Marta powiedziała, że na pewno chcesz o tym mówić. Ja powiedziałem, no tak czuję, że powinien o tym mówić dzisiaj. I też sam się nie czułem zbyt komfortowo, jak miałem się na ten temat przygotowywać, bo nie czuję się ekspertem. ale myślę, że Pan Bóg jest łaskawy i przez swoje słowo będzie do nas mówił. Więc jak takie zadam wam pytanie, albo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy trenerem zespołu piłkarskiego i mamy pojechać na mistrzostwa. Może trenujemy zespół w szkole podstawowej, może w liceum, a może jest na uczelni, a może już jest to jakaś liga. I gdy jedziemy zagrać na turnieju, to poza tym, że chcemy wiedzieć, kogo mamy w swoim składzie, kto z nami zagra, kto z nami pojedzie, to chcemy wiedzieć, kogo spotkamy na tym turnieju. Chcemy wiedzieć, jaki to będzie zespół, z którym się zmierzymy na początku. Chcemy wiedzieć, jakie on ma silne strony, bo to będzie nasz przeciwnik i chcemy z nim chcemy go pokonać, chcemy zwyciężyć. Kiedy król, kiedy prezydent, kiedy minister spraw zagranicznych planuje wojnę, zanim wybierze się na tą wojnę, to teraz jesteśmy tego świadomi, że wokół nas na każdym kontynencie jest pełno szpiegów. Oni są rozesłani po to, żeby wiedzieć, co się dzieje wkoło. Jak nasi wrogowie są ja bym był ministrem i planowałbym wojnę, że Polska by miała rozpocząć, to chciałbym wiedzieć, na przykład, nie wiem, to jest hipotetyczna sytuacja, chciałbym wiedzieć, co się dzieje w innych państwach, więc wysłałbym tam, na pewno już mam wysłanych szpiegów i oni mi donoszą, jakie są silne strony mojego wroga, mojego przeciwnika. A kiedy wielcy szachiści rozgrywają turnieje, jadą na turniej, to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że szachy to nie jest gra losowa, nie jest gra, którą można szybko wymyślić ruchy. Te ruchy wszystkie są już opracowane, znane i zapamiętane. Więc jak taki mistrz szachowy jedzie na mistrzostwa, to on sobie analizuje gry wcześniej, swoich przeciwników, wie w danym ustawieniu, jaki ruch ten ktoś wykona. Po to, żeby mieć szansę, żeby z nim wygrać, żeby ten przeciwnik, żeby osłabić tego przeciwnika, żeby go dobrze znać, wroga. I Biblia nas zachęca w liście do Efezjan w 6 rozdziale, w 10 do 13 wersetu takie słowa czytamy. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Fragment, który przytoczyłem, mówi o tym, że naszym przeciwnikiem jest diabeł. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na podstawie Słowa Bożego zrozumieli, kim jest nasz przeciwnik. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Słowa Bożego i zastanowili się, kim jest diabeł. Dlaczego ten temat? Między innymi dlatego, że znalazłem takie poglądy, które głoszą różni ludzie, że diabeł, szatan nie istnieje i to jest tylko to, że my grzeszymy, to tylko zależy od nas. Nie ma czegoś takiego, że istnieje świat duchowy. Taka jest nauka głoszona. Nie ma czegoś takiego, że jest świat duchowy, że istnieje diabeł, że są demony, ale wszystko, co jest złe, to pochodzi z naszego serca. Wydaje się, że to jest nauka, która nie jest zgodna ze Słowem Bożym, dlatego ja sobie zadałem pytanie, czy rzeczywiście tak jest. I zajrzałem do Słowa Bożego i przeanalizowałem fragmenty, które mówią co innego. Więc kiedybyśmy chcieli poszukać, albo kiedy sobie zadamy pytanie, kim jest szatan, to mogłoby się wydawać, że w Starym Testamencie znajdziemy mnóstwo historii i w prosty sposób będziemy mogli to zrozumieć. Jednak to nie jest aż takie oczywiste i nie jest to. I o szatanie nie przeczytamy w wielu fragmentach Słowa Bożego. Szatan to jest słowo hebrajskie, z języka hebrajskiego pochodzi i ono mówi, oznacza przeciwnika lub oskarżyciela. W Nowym Testamencie częściej jest używane słowo diabeł, to jest słowo greckie. I ono dokładnie to samo oznacza. Oskarżyciel, przeciwnik, oszczerca. Jest jeszcze inne określenie, niosący światło, syn jutrzenki, Lucyfer. Też tak był diabeł, szatan opisywany. Ale też diabeł przyjmował postacie, wcielał się w różne postacie, między innymi węża, jak może będziemy mogli za chwilę przeczytać, smoka. Był nazywany ojcem kłamstwa. Ale jak czytamy też w liście do Koryntian, w drugim liście 11-14, on się podszywał pod anioła światłości. Czyli też nie tylko był wężem, ale też pod anioła światłości się podszył. Ja nie chcę tutaj mówić o jakichś teoriach, tworzyć nowych teorii. Chciałbym po prostu, żebyśmy na podstawie Słowa Bożego przeczytali kilka historii, które mówią o tym, co szatan robił i skąd się wziął. I nie chcę o tym czytać tylko dlatego, żeby nas przestraszyć, tylko chciałbym o tym przeczytać, żebyśmy mieli tego świadomość, ale żebyśmy też mieli świadomość tego, jak to się wszystko skończy, bo na końcu w objawieniu o tym czytamy i też do tego dojdziemy, do tego miejsca. Więc ja zakładałem, że jak zajrzę do Starego Testamentu, znajdę mnóstwo fragmentów i znalazłem tak naprawdę kilka, gdzie jest użyte słowo szatan. Jest ono użyte tam mniej niż 20 razy. W niektórych miejscach jest to słowo używane jako po prostu przeciwnik, ale taki przeciwnik, osoba, która przeciwstawiła się komuś. Nie chodziło tutaj o szatana, o diabła. A ja bym chciał, żebyśmy przeczytali pierwsze dwa fragmenty, w których najwięcej razy jest to słowo użyte. To jest myślę, że prosto jest to zgadnąć, gdzie to jest w księdze Joba w pierwszym rozdziale od 6 wersetu. Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też szatan. Synowie Boży, nie wiem jak, ja czytam z Nowego Przymierza, nie wiem jak to jest w Biblii Warszawskiej przetłumaczone, ale jest odnośnik też, że synowie Boży oznacza kręgi anielskie, więc przyszli aniołowie przed Pana, wśród nich był szatan, co oznacza, że on ma dostęp do Boga i może z nim rozmawiać. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi, odpowiedział szatan. I pierwsza rzecz, którą moglibyśmy sobie wyobrazić, to zapytać, gdzie on się znajduje. To szatan sam o sobie mówi, to jest 7 werset, że on przebywa właśnie na ziemi. Krąży po ziemi. I dalej czytałem, przechadzałem się to tu, to tam. Czyli nie jest w jednym miejscu, krąży w koło, obserwuje, co się tutaj dzieje. Tak jak czytamy w Nowym Testamencie, że diabeł krąży jak lew ryczący. Patrząc, kogo by pochłonąć. I dalej Pan pyta, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zapytał dalej Pan. I dodał, tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy za darmo Job żyje w bojaźni Bożej? Czyż nie otoczyłeś troską jego samego, jego domu i wszystkiego, co do niego należy? Błogosławisz dziełom jego rąk. Dzięki tobie jego dobytek mnoży się na ziemi, lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij tego, co ma. Zobaczymy, czy nie zacznie ci złorzeczyć. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Historia dobrze znana, ale nie wiem, jak często zwracaliście na to uwagę właśnie, że szatan mógł przyjść do Boga, mógł z nim rozmawiać. Co by mogło wydawać, że to nie jest takie oczywiste, przynajmniej gdy pierwszy raz pomyślimy o tym. Co więcej, Pan chciał z nim rozmawiać i tę konwersację prowadził. Bóg z nim rozmawiał i szatan mógł mieć prośbę do Boga, poprosił o to, albo zapytał, czy jak to jest z tym Jobem, czy może nie ma za dobrze. A Pan zgodził się na to, żeby szatan zaingerował w życie Joba. I ta historia, co nam mówi o naszym wrogu, ona mówi o to przede wszystkim, że jemu zależy na tym, żeby to, co jest w naszym życiu, nie do końca się zawsze dobrze układało. Mimo, że Bóg nam błogosławi, to on będzie przychodził i będzie tym, który będzie się nam przeciwstawiał i będzie Bogu sugerował różne dziwne rzeczy. I znamy tą historię. Później na Joba spadły różne ciężkie, trudne doświadczenia. Zginęły jego dzieci, stracił majątek. I w drugim rozdziale to by się wydawało, że to może być koniec historii. Już szatan nie miał interesu, żeby z Bogiem rozmawiać. W drugim rozdziale. Potem znów nastał dzień, w którym synowie Boży przyszli, by stawić się przed Panem. Szatan był wśród nich. On również przyszedł, by się przed nim stawić. Tak trochę wygląda, jakby po prostu to był taki pewny rytuał. Ja tego nie jestem pewien, czy to chodzi o jakiś rytuał, ale na pewno widać z tej historii, że szatan może przyjść do Boga, spotkać się z nim i rozmawiać. I druga historia ze Starego Testamentu dotyczy króla Dawida. Myślałem, że może pastor będzie z Kronik czytał akurat ten fragment, ale nie. Z 21 rozdziału pierwszej Kronik. To jest ciekawa historia, dlatego że jest ona w dwóch miejscach Biblii przedstawiona i w dwóch miejscach troszeczkę inaczej. Początek, przynajmniej pierwszy werset. Tu jest napisane tak. Powstał jednak przeciw Izraelowi przeciwnik i pobudził Dawida do policzenia Izraela. W Biblii Warszawskiej jest napisane, że powstał szatan, z tego co pamiętam, bo sprawdzałem to. Tutaj mamy przetłumaczone przeciwnik. Dawid powiedział zatem do Joaba i do dowódców wojska: idźcie, policzcie ludność Izraela od Berszeby po Dan i podajcie mi jego liczbę. Chcę ją znać. Joab zaoponował: oby Pan pomnożył swój lud stokrotnie. Panie, mój królu, czy wszyscy ci ludzie nie są twoimi sługami? Po co mój Pan chciałby poznać ich liczbę? Po co miałoby się stać przewinieniem Izraela? Znamy tą historię, jak to się później skończyło, że Dawid nakazał policzyć lud. Później spotkała kara, zginęło mnóstwo, dziesiątki tysięcy osób, co było karą za nieposłuszeństwo. Ale czytamy na początku, że to właśnie przeciwnik pobudził Dawida do policzenia Izraela. Ja sobie często wyobrażam taką sytuację w moim życiu, że jest tak, że na pewno część rzeczy, o których pomyślę, może pochodzić ode mnie, ale część z nich może nam podsuwać te myśli nasz przeciwnik, szatan, diabeł. I czy Dawid mógł się przeciwstawić tutaj, tej sytuacji i powiedzieć: nie, tak nie zrobię? Myślę, że mógł to zrobić, ale on uległ. Z kolei ta sama historia opisana w 2 Samuela 24:1 zaczyna się tak. Potem znów zapłonął gniew Pana na Izraela, tak, że pobudził przeciwko niemu Dawida: idź, policz Izraela i Judę. I tutaj już nie ma mowy o szatanie, o przeciwniku. Jest mowa o Panu, który zapłonął gniewem. Jak to czytałem historię, to ciężko mi to było zrozumieć. Ale zacząłem o tym myśleć i zacząłem się zastanawiać, czy to nie mogło być tak, że Pan zapłonął gniewem i dlatego dopuścił, żeby szatan przyszedł, skusił Dawida. Na przykład, może to o to tutaj chodzić. Bo tak jak czytaliśmy w Księdze Joba, i to nie przez pomyłkę tą kolejność wybrałem, szatan mógł przychodzić i rozmawiać z Bogiem, więc być może w tej sytuacji właśnie szatan najpierw rozmawiał z Panem, a potem Pan mu zezwolił, żeby pobudzić Dawida do grzechu. Pozwolić po prostu, żeby szatan przyszedł i w ten sposób zadziałał. I ostatnia historia, którą ja znalazłem i wprost jest o niej mowa, o szatanie. To jest historia z Księgi Zachariasza, z 3 rozdziału, też dobrze znana. Przeczytajmy pierwsze trzy wersety z 3 rozdziału. Następnie ukazał mi arcykapłana Jozłego. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Czyli w tej historii szatan nie przychodzi, mówiąc, że on chce pójść zadziałać gdzieś, ale on przychodzi, stoi jako oskarżyciel, czyli jako prokurator, ten, który chce egzekwować prawo. Czyli chce pokazywać, co jest nie tak, tak, żeby wyegzekwować karę. Jednak Pan powiedział do szatana: upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest jak głownia wyrwana z płomieni? Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Czyli w tej sytuacji oskarżyciel, szatan, przyszedł, stanął, aby doprowadzić do sytuacji, gdy będzie wydany wyrok skazujący, a Pan sam upomniał go, mówiąc, że ten wyrok będzie inny, będzie złagodzony. Jak sobie pomyślimy o nas, jeżeli byśmy wyobrazili sobie sytuację, że gdy my zgrzeszymy, to oskarżyciel stoi przed Panem i mówi: ten człowiek, Adam, dzisiaj zgrzeszył, sprowadź, Panie, karę na niego w tym momencie. Ale przez krew Jezusa my mamy zbawienie, nie musimy umierać, więc Jezus za nas poniósł śmierć, przebaczył nam winy nasze. I to jest nasza obrona przed Panem, więc oskarżyciel stoi, oskarża. I żeby nie to, że mamy zbawienie dzięki krwi Jezusa, to nie byłoby dla nas obrony, nie moglibyśmy się obronić tam. Więc trzy historie opisują to, kim jest szatan, gdzie on może się znajdować, to, że może iść do Boga i z Nim rozmawiać, to, że może prosić, negocjować dostęp do ludzi i do tego, żeby zadziałać w czyimś życiu i to, żeby to działanie było złe, i to, że oskarża przed Panem. Ale skąd on się wziął? Skąd on się pojawił? Jaka jest historia? Skąd ta istota się pojawiła? I w Księdze Ezechiela, w 28 rozdziale, od 11 wersetu jest opisana tych sposobów, które ludzie interpretują, jest o wiele, wiele więcej. Pierwsza interpretacja dotyczy dosłownej interpretacji tego słowa, czyli to jest interpretacja mówiąca, że ten fragment mówi o księciu Tyru. Jak przeczytamy, to myślę, że ciężko będzie nam się z tym zgodzić. To wynika z kilku chociażby stwierdzeń, które tu się znajdują. Druga interpretacja mówi o tym, że to jest właśnie mowa o szatanie. To jest historia tego, skąd się wziął szatan i jak skończy. I wydaje mi się, że to jest, że można w ten sposób ten fragment czytać. I ostatnia interpretacja mówi, że to jest mowa o Adamie w Edenie, który się znajdował. I to jest podobno interpretacja, którą często Żydzi przyjmują za właściwą, że w ten sposób interpretują ten fragment. Więc przeczytam te kilka wersetów, od 11 do 19. Pan skierował do mnie słowo tej treści. To Ezechiel mówi, to jest jego proroctwo. Synu człowieczy, zaniósł żałobną pieśń nad królem Tyru. Powiedz mu tak, tak mówi wszechmocny Pan. Byłeś najwyższą miarą mądrości i piękna. Przebywałeś w Edenie, w tym ogrodzie Boga. Każdy drogocenny kamień zdobił Twe okrycie. Karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota były Twe dzwonki i ozdoby. Czekały na Ciebie w dniu Twego stworzenia. Byłeś cherubem wielomogącym, zdolnym zapewnić ochronę. Postawiłem Cię na świętej górze, górze Bożej, gdzie przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś też nienaganny postępowaniu od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż do chwili, gdy odkryto w tobie niegodziwość. Przy Twym rozległym handlu stałeś się pełen przemocy, zgrzeszyłeś. Wtedy zrzuciłem Cię, zhańbionego z góry Bożej i usunąłem Cię. Cherubie wielomogący, spośród ognistych kamieni, Twoje piękno uczyniło Twe serce wyniosłym. Zniweczyłeś swą mądrość z powodu swej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, by Ci się przypatrzyli. Twoje liczne winy, Twój niegodziwy handel zbezczyściły Twoje świętości. Dlatego sprawiłem, że wyszedł z Ciebie ogień, który Cię pochłonął. Na oczach wszystkich patrzących zamieniłem Cię w proch ziemi. Zdziwili się wszyscy należący do przeróżnych ludów. Dopadła Cię zguba i przepadłeś na wieki. I tu nie ma mowy, nie jest nadane imię, nie ma mowy, że to jest mowa o szatanie, ale historia, która tu jest opisana, mówi, że ta postać, ten król, był najwyższą miarą mądrości i piękna. Co więcej, przebywał w Edenie, w ogrodzie Boga. Jak pomyślimy sobie, kto przebywał w ogrodzie Boga, to był tam Bóg, Adam, Ewa i wąż. I cheruby, które strzegły wejścia. Więc moglibyśmy założyć, że chodzi tu o Adama, ale w dalszej części tej historii jest mowa o tym, że on został zrzucony z góry na ziemię. Adam nie mógł być wcześniej już na górze, bo był człowiekiem, więc możliwe to jest tylko mowa, że to jest mowa o cherubie, o jakimś aniele. Więc to jest ciekawe też, że jak czytałem to w Biblii Warszawskiej, to Gabriel pewnie ma otwartą. Tutaj w Nowym Przymierzu jest przetłumaczony fragment w 14 wersecie. Byłeś cherubem wielomogącym, a tam jest, że przebywałeś między cherubami. Przetłumaczone w Biblii Warszawskiej i to tłumaczenie w Nowym Przymierzu bardziej nakierowuje nasze myślenie, że tu właśnie jest mowa o cherubie, a nie kimś, kto był przebywał wokół cherubów. Więc historia o królu Tyru nie mogła być też się tutaj zdarzyć. Nie może tu chodzić o króla Tyru, dlatego że król Tyru nie przebywał w Edenie, nie był cherubem. No i też nie został zrzucony z wysokości. Więc ja się skłaniam, żeby interpretować ten fragment jako fragment opisujący to, kim był diabeł i skąd on się wziął. Na początku widzimy tutaj, że to jest ktoś, kto był bardzo mądry i piękny, ale ktoś, kto był też pyszny, bo gdy był nienaganny w postępowaniu, aż do chwili, gdy odkryto w tobie niegodziwość. Czyli ktoś, kto wydawał się, że żyje właściwie, ale potem ukrywał jakąś tajemnicę i został usunięty, zhańbiony z góry Bożej, usunięty sprzed Bożego oblicza i zrzucony na ziemię. I kto przebywał, tak jak już mówiłem, w Edenie, to był wąż. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzewa w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Wąż, ojciec, wąż tu jest mowa o szatanie, ojciec kłamstwa, okłamał ludzi na samym początku i był w Edenie. Potem jest mowa o cherubach i jeżeli byśmy przeczytali sobie historię, tak naprawdę wizję, które miał Ezechiel w pierwszym rozdziale swojej księgi, to byśmy zrozumieli, jak wyglądały cheruby. Nie wiem, czy sobie na co dzień o tym zastanawiacie się, czy jesteście świadomi. Kiedyś podczas grupy domowej poprosiliśmy dzieci, żeby na podstawie tego opisu narysowały cheruby. Tak Marta zobaczyła, to powiedziała, że ona się strasznie boi. No bo tak jak byśmy czytali to od pierwszy rozdział 5 do 14, to jest tam opis mówiący o postaciach, które miały wiele skrzydeł, ręce ludzkie, dodatkowo wiele twarzy, cztery twarze, byka, orła, człowieka, lwa, kopyta, więc potrafię sobie wyobrazić, że na podstawie tej interpretacji cheruba ludzie też próbowali sobie wyobrazić, jak wygląda szatan, bo próbowali sobie, zakładając, że szatan, diabeł był cherubem, próbowali po prostu go narysować na podstawie opisu z księgi Ezechiela i później Ezechiel ten opis w pierwszym rozdziale przedstawia, nie mówiąc o kim, o kogo opisuje, ale później w 10 rozdziale, 20 wersecie mówi: cheruby były tymi samymi żywymi istotami, które widziałem pod chwałą Boga Izraela nad rzeką Kebar. Właśnie po tym poznałem, że to były cheruby. Czyli wiemy, że Ezechiel opisywał cheruby, on je widział, wiedział, jak wyglądały. Później, gdy miał wizję mówiącą o księciu Tyru, o królu Tyru, gdzie widział tego księcia, jak króla, który był w Edenie, był cherubem, to wiedział, jak on wyglądał. O tym, że diabeł zrzucony z góry Bożej na ziemię, możemy czytać w kilku miejscach Słowa Bożego, między innymi w księdze Izajasza, w 14 rozdziale, 12 wersecie, tam jest napisane: o jakże spadłeś z nieba, ty blasku, synu jutrzenki, ścięty ległeś na ziemi, ty pogromco narodów. Tu jest inne imię, o którym już na samym początku wspominałem, syn jutrzenki. Później w Ewangelii Łukasza, 18 rozdziale, 10 wersecie czytamy: wówczas im powiedział, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Czyli to jest kolejny raz ten sam opis tego, jak diabeł został zrzucony, wyrzucony z nieba. Więc to są wszystkie fragmenty, o które chciałem poruszyć ze Starego Testamentu, które mówiły na temat, już jeden był z Ewangelii, ale większość były zapisane w Starym Testamencie, które opisywały historię tego, skąd się wziął szatan, jaki on ma prawa, kiedy jest na świecie, na czym mu zależy i też jaki będzie jego koniec. I o tym, jaki będzie jego koniec, to za chwilę też przeczytamy, bo dokładnie ta historia, która tutaj w księdze Ezechiela jest opisana, o tym, że on będzie pokonany, to jest też przedstawione w księdze w objawieniu świętego Jana. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem jeszcze przeczytać kilka wersetów z Ewangelii Mateusza. Bo teraz na początku było, to co czytaliśmy w Starym Testamencie, to były sytuacje, w których diabeł przychodził, aby kusić człowieka, ale w Nowym Testamencie czytamy też, że Jezus był kuszony. Jezus, myślę, że się zgodzicie ze mną, to był w 100% człowiek, ale też w 100% Bóg. Więc szatan miał odwagę i miał czelność, żeby przyjść i kusić Boga. Następnie Duch, to jest, nie wiem, czy powiedziałem, 4:1. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: skoro jesteś synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział: jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę, pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata w całej ich okazałości i zaproponował: dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa: odejdź, szatanie, gdyż jest napisano, Panu, swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się do niego aniołowie i służyli mu. Nie chcę tej historii szczegółowo omawiać, ale to, do czego mnie ona przekonuje, to jeżeli Jezus był kuszony przez diabła, to tym bardziej my możemy być kuszeni przez diabła. Nie tylko przez nasze pożądliwości, ale też diabeł może przyjść i kusić nas w różnych sytuacjach, tak jak tu kusił Jezusa w podobny sposób. Ale mamy nadzieję, bo to nie jest tak, że Jezus był Bogiem, więc On nie miał problemu, żeby się przeciwstawić temu. Oczywiście On był, tak jak mówiłem, też człowiekiem, więc dla Niego to kuszenie na pewno to było pewnego rodzaju wyzwanie. Ale Bóg nam, Słowo Boże nas przekonuje, że to nie jest tak, że kiedy diabeł przychodzi, aby nas kusić, to my musimy na 100% przegramy. My właśnie jesteśmy przekonywani, że na 100% mamy szansę wygrać, bo w liście do Koryntian mamy napisane takie słowa, 10 rozdział, 13 werset. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Ja chciałem Bogu podziękować za to słowo, bo kiedy jesteśmy w różnych sytuacjach, kiedy wiemy, że to diabeł nam podsyła różne myśli, kiedy jesteśmy kuszeni, to możemy zawsze wrócić do tego fragmentu i zawsze możemy być pewni, że to nie jest powyżej naszych możliwości. Bóg nie pozwoli. Kiedy diabeł przychodzi, tak jak przychodził do Pana i mówił, że pozwól mi, Panie, żebym poszedł i doświadczył tego sługę Joba, to Bóg wiedział, że te kuszenie, te doświadczenia nie będą powyżej możliwości Joba. I tak samo jest w naszym życiu. Każdy z nas jest w innym miejscu w naszej drogi za Panem i każdy z nas jest kuszony w inny sposób, więc Bóg daje nam wyjście z tej sytuacji, kiedy jesteśmy kuszeni. I słowa, które pokazują, gdzie skończy szatan i pokazują, gdzie jest jego miejsce, zapisane są w Księdze Objawienia, w Objawieniu Świętego Jana. W 12 rozdziale jest pierwsza wzmianka o tym, jak skończy szatan, 7-9. Tymczasem w niebie doszło do bitwy. Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem. Walczył sam smok, wspierali go jego aniołowie, ale przegrali i nie było już dla nich miejsca w niebie. Wtedy w ten sposób wielki smok, znany z dawien dawna wąż, określany jako diabeł i szatan, który zwodzi cały zamieszkały świat, został zrzucony na ziemię. Zaraz z nim zrzucono jego aniołów. To było też w księdze Ezechiela podobne słowo przedstawione, więc tym bardziej ten fragment z księgi Ezechiela się łączy z opisem diabła i szatana, bo w objawieniu dokładnie albo bardzo podobny opis możemy czytać. I chcielibyśmy, żeby diabła nie było na ziemi i tak będzie wtedy, gdy nastanie tysiącletnie królestwo, 20 rozdział. Znów zobaczyłem anioła, zstępował z nieba, miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swej dłoni. Schwytał on smoka znanego z dawna węża, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Następnie wrzucił go do otchłani, zamknął ją, a na wejściu położył pieczęć. Dzięki temu przez okres 1000 lat smok nie będzie zwodził narodów, potem na krótko musi zostać uwolniony. Na początku tysiącletniego królestwa diabeł będzie związany, nie będzie miał żadnej władzy, nie będzie mógł sobie przechadzać się po ziemi, nie będzie mógł przyjść do Boga i z Nim rozmawiać. To będzie czas, kiedy diabeł będzie w niewoli. Następnie, co się stanie? 7 werset. Gdy się dopełni 1000 lat, szatan zostanie zwolniony ze swojego więzienia. Pewnie wielu z was się zastanawiało, czemu tak będzie. To się wydaje, no skoro już był szatan związany, to powinien tam zostać. My byśmy pewnie tak tego oczekiwali. Ale ja nie mam odpowiedzi, dlaczego Pan Bóg chce wypuścić jeszcze dalej szatana. To jest Jego plan i Bóg przedstawia nam ten plan, więc o tym możemy przynajmniej wiedzieć, że tak będzie. I na koniec wówczas diabeł, który ich zwodził, zostanie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już przebywa bestia oraz fałszywy prorok. Tam będą dręczeni dniem i nocą na wieki. Czyli miejscem diabła jest jezioro ogniste. Będzie tam zamknięty. To już jest ostateczne pokonanie, jego zamknięcie i uwolnienie świata od jego działania. To są fragmenty, którymi chciałem się dzisiaj z wami, bracia i siostry, podzielić. A teraz na koniec tylko kilka myśli, kilka wniosków, które ja wyciągam z tych słów, które czytaliśmy dzisiaj. Po pierwsze, ja jestem przekonany, że to nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że nie istnieje walka duchowa. Ona istnieje. I myślę, że wyraźnie to widać było w tych słowach, w wielu fragmentach, i w Starym Testamencie, i w Nowym. Nie wiem, czy na co dzień sobie z tego zdajemy sprawę. Ja też nie chcę, żebyśmy popadali i wszędzie szukali tej walki, ale że czasami jest tak, przynajmniej w moim życiu, że ja sobie myślę o tym, że wszystko, co się dzieje tylko tu i to jest to, co tu widzę. Wiem, że Bóg jest w niebie, z Nim mam społeczność, się modlę, ale zapominam o tym, że są jeszcze demony i diabeł. I on też ma interes, żeby zadziałać. I o tym czasami zapominamy. I po to jest nam potrzebna pełna zbroja, o której czytaliśmy w Efezjan, żeby być w stanie przeciwstawić się. Po to jest ta zbroja, żebyśmy byli właśnie w stanie przejść te sytuacje, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy nie przychodzi nas pokuszenie, które możemy pokonać, bo nie przyjdzie większe. Druga myśl to dziś szatan i przez najbliższy czas do tysiącnego królestwa ma przyzwolenie, aby działać na świecie. To jest druga myśl. I jeżeli ktoś mówi, że szatana nie ma i on nie działa, to niestety tak nie jest, bo w Słowie Bożym czytamy, że on dopiero na tysiąc lat królestwo zostanie zamknięty. Więc on niestety jest. No i ostatnie coś, co jest najbardziej chyba wesołe, to jest to, że on będzie na sam koniec unicestwiony. Już go nie będzie na ziemi. Nie będzie go na ziemi, nie będzie go na świecie. Będzie zamknięty. I chwała Panu za to. Nie wiemy, czemu tak długo musimy czekać, ale wiemy, że do tego dojdzie. Do tej sytuacji dojdzie. Amen. A zachęcam, myślę, że to słowo może nie pobudzać was wszystkich do tego, do dziękczynienia, albo może modlitwa może być trudna, ale zachęcam, żebyśmy, gdy będziemy się modlili, żebyśmy mogli Bogu dziękować za to, że On ma nas w swojej opiece, że pomimo tego, co się dzieje w świecie duchowym, to, czego nie widzimy, to On to wszystko kontroluje. Nie musimy my sami nic robić, nie musimy się martwić tym, bo Bóg ma nad tym wszystkim kontrolę. Ja chcę za to Mu dziękować. Panie Jezu, ja chcę Ci podziękować za to, że Ty masz, kiedy ja się modlę i mówię, że Ty masz wszystko w swoim ręku, Panie, to nie jest tylko to, co ja widzę, Panie, to nie jest moja praca, to nie jest tylko to, co widzę, czyli mój dom, to nie jest tylko moja rodzina, Panie, ale Ty masz cały świat duchowy, też w swoim ręku trzymasz, Panie. I ta walka, która się toczy, Panie, to Ty tą walkę kontrolujesz, Panie. Chcę Ci za to dziękować, Panie. Chcę Ci za to dziękować, że Ty nas nie zostawiasz samych, Panie, że Ty nam dajesz rozwiązania, Twoje rozwiązania, Panie, za to, że Ty nam dajesz swoją siłę, Panie, za to, że dajesz swojego ducha, Panie, za to, że Ty umarłeś za nas grzech, że gdy oskarżyciel, Panie, nas przed Twoim tronem oskarża, Panie, to przez Twoją krew my jesteśmy uwolnieni, Panie. Nie musimy umierać, Panie. Nie musimy ponosić konsekwencji za grzech. Ja Ci za to, Panie, bardzo dziękuję, szczególnie w świetle tych słów, które czytałem dzisiaj, Panie. Chcę Ci za to podziękować, Panie, że Ty walczysz za nas, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nas masz w swojej opiece, Panie. I za to, że Ty masz plan, jak zakończyć to, jak unicestwić diabła, Panie. Dziękuję Ci, że Ty nie zostawiasz tego, żeby to działo się tak, jak się dzieje, Panie, ale Ty masz plan i Ty nam go przedstawiłeś, Boże. Nie musimy go rozumieć, Panie, ale dzięki Ci, że możemy znać. Amen.